Paweł pisał ten list wielkiej, powiedzielibyśmy, emocji, wielkiej pasji. Bardzo mu zależało. Zresztą ten list ma wiele takich nieścisłości gramatycznych. Tam są zdania porwane. To wynika szczególnie w języku greckim i w rozdziale drugim, w pierwszych wierszach. I stąd też ten list właśnie jest jak się to nazwał, katastrofą gramatyczną. Pewien z egzegetów nazwał ten list. No i dalej drugi wiersz. I pozdrawiają was też wszyscy bracia, którzy są ze mną i kierują ten list do zborów Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. I pozwólcie, że tych 5 wersetów, gdy przeczytałem, to może je omówię, bo gdy całość przeczytam później, to i tak nie jest całością listu, prawda? Potem zapomnimy, co było na początku, a tak od razu przeanalizujemy sobie poszczególne słowa. Paweł. Saul, grecka wersja po polsku. Paweł, czyli przepraszam bardzo. Tak, grecka wersja, a Szaweł po hebrajsku. I znaczy to, no, są różne znaczenia. Mnie uczono, że znaczy to słaby. Słaby, taki jakiś no, mizerny. Dalej wymienia od razu apostoł. Słowo używane do ludzi, którzy się wysyłało gdzieś z jakimś poselstwem, z czymś, co mieli przekazać. Posłaniec. Oczywiście ten termin jest używany w sensie teologicznym, kościelnym, biblijnym, właśnie nowotestamentowym. W Starym Testamencie słowo apostoł nie występuje. Aniołowie byli nazywani posłańcami. Nie można byłoby ich nazwać apostołami, ale nie w tym sensie, jakim teraz chcę powiedzieć. Jezus kiedyś z grona uczniów, a miał kilkudziesięciu uczniów, wybrał sobie 12. Wybrał 12. Gdy miał wielu, wybrał 12 i nazwał ich apostołami, a więc szczególnymi posłańcami. I z nimi szczególnie rozmawiał, wobec nich miał też specjalne wymagania i używał ich do specjalnych zadań. A więc apostoł to jest ten, który stał najbliżej Chrystusa, który był powołany w czasie jego ziemskiej bytności, który był świadkiem jego zmartwychwstania. Apostołowie byli również i w dzień 50. wśród uczniów. Wiemy, że z tego grona jeden odpadł, zdradził Jezusa, Judasz. Wiemy też, że i uczniowie zrobili wybory podczas nocnej modlitwy, jaką mieli przez 10 dni, 10 nocy. Wybrali Macieja na miejsce Judasza, ale wiemy, że wkrótce Jezus powołał sobie kogoś innego. Powołał sobie apostoła Pawła. No i jest spór, czy Maciej był apostołem, czy Paweł był apostołem. Ale żeby znów tej zapałki nie dzielić na czworo i nie sprzeczać się, wszystko jedno. Ja uważam, że Paweł właśnie był tym 12 apostołem. A bracia blisko mnie uważają na przykład, że nie. Że to dotyczy czegoś innego, Maciej był. No oczywiście z tego powodu się nie spieramy, to są rzeczy zupełnie, nawet nie drugorzędne, ale dalsze jeszcze. Bo na przykład nazwano Sylasa apostołem, nazywano Barnabę apostołem, czyli posłańcem, Tytusa. Ale oczywiście tutaj chodzi o pewien rodzaj służby. Nie o stanowisko, to nie chodzi o stanowiska, zawsze chodziło o służbę. W Kościele zawsze chodzi o służbę, nie o stanowiska. W świecie chodzi o stanowiska. Ale w Kościele zawsze chodzi o służbę. Jak ktoś tylko szuka stanowisk, to się pomylił. Powinien pójść do innej branży. Zagrać w innej lidze, nie w lidze Chrystusa. Tutaj jest służba. Jezus był sługą, Paweł był sługą, nawet niewolnikiem. Greckie słowo znaczy niewolnik. Ten, który pełni wolę tego, który go posyła. Jezus mówi, nie mówię tak, jak ja chcę, ale jak Ojciec chce. Co widzę, że Ojciec czyni i ja czynię. A więc wykonywanie woli tego, który posłał. Jest się posłanym. Tak samo i Paweł nie sam jest twórcą jakiejś teologii, jakiejś ideologii, ale wykonuje to, co mu zlecono. I o tym tu bardzo mocno będzie mówił. Czemu ja tak dużo mówię o apostolacie apostoła Pawła? Dlatego, że to ma znaczenie właśnie, szczególnie w tym liście. Paweł apostoł często używał na samym początku, w pierwszym wierszu, w pierwszych zdaniach tego określenia powołany od Boga, z woli Boga, albo samo apostoł, ale tutaj w tym liście to ma szczególne znaczenie. gdy jeszcze tak by mówić, to zaraz się ludziom kojarzy na temat tego słowa taki zwrot sukcesja apostolska, a więc przekazanie autorytetu w głąb wieków, w głąb dziejów człowieka, kościoła, chrześcijaństwa. Ten termin oczywiście nie jest terminem nowotestamentowym, biblijnym, jest to termin pomocniczy, termin kościelny. I został wytworzony już w pierwszych wiekach, na ten temat zaczęto rozmyślać w wieku trzecim, właściwie czwartym wieku zaczęto o tym myśleć, piątym i tak dalej, i tak dalej. Gdy się już tworzyły struktury organizacyjne kościoła, czy kościołów chrześcijańskich, bo kościół chrześcijański, chrześcijaństwo nie jest jednolite, są kościoły. I chętnie by każdy kościół chciał, żeby innych nie było, ale są i muszą się nawzajem uznawać, przynajmniej o sobie co nieco wiedzieć. A więc ta sukcesja była potrzebna, aby połączyć brakujące ogniwa pomiędzy aktualnym kościołem, a tym, który był w pierwszym wieku. I stąd pilne poszukiwania. Rzymski katolicyzm sobie, prawda, poszukiwał tych brakujących ogniw w papieżach, aż żeby dotrzeć do Piotra, który nie wiedział o tym, że jest papieżem, i pierwsi chrześcijanie w ogóle o tym nawet nie myśleli, które później pojawiły się te problemy w wieku IV, V. No a dalej to już oczywiście. No i żeby się nie rozwadniać, to są rzeczy właściwie bardzo wstępne. Nie chodzi o sukcesję ludzi, a więc ogniwa ludzkie. Nigdy człowiek nie był nośnikiem Bożego życia. Zawsze nośnikiem Bożego życia, Bożego autorytetu było Słowo Boże. A z kolei Słowo Boże strzegł, wprowadzał, no to słowo wszystko mówi, wprowadzał w ludzi, w życie i tak dalej, uczył, to wszystko zawarte w tym słowie, Duch Święty, Duch Prawdy. I stąd ludzie nie muszą niczego robić, aby tutaj podeprzeć Boży autorytet. Suwerenny Bóg o to już zadbał i nie ma zamiaru się posługiwać słabymi ludźmi, którzy w historii dowiedli, a my też na sobie wiemy, że są bardzo słabi i chwiejni. Właśnie Galacjanie też są tak chwiejni, że Paweł aż się, no, dziwiąc, nie może wyjść z tego podziwu. I prawdziwa sukcesja polega na wierności nauce apostolskiej. Jeśli mówić o sukcesji, to trzeba mówić o wierności nauce apostolskiej. I Duch Prawdy, Duch Święty tę naukę przesłał przez wszystkie wieki, nawet wtedy, gdy ta nauka była zupełnie, no, o nią nie dbano, była zapomniana, nawet ją zwalczano. Ta nauka istniała. Ona często była peryferyjna w różnych kościołach, również i Kościół katolicki. Teraz, gdy przyjął po II Soborze Watykańskim pewne prawdy, przypomniał sobie, że tamci jednak mnisi w klasztorach, których potępiono, na przykład janseniści, czy jeszcze tam inni, no, że oni nie byli całkiem bez racji. No ale wtedy ich trzeba było potępić, bo robili rysy na monolicie. A więc ta prawda była przenoszona przez chrześcijan. Przez ogół chrześcijan, oczywiście przez mniejszą ilość, większą ilość, zależy od okresu w historii Kościoła. Mówię w historii chrześcijaństwa, w sensie Kościoła, czyli ciała Chrystusa. Nie myślę o żadnym z wyznań chrześcijańskich w tej chwili. Mówię ogólnie o ciele Chrystusa. I właśnie wierność tej apostolskiej nauce jest tą sukcesją. Jak to dobrze, że właśnie w usyłku XX wieku Duch Prawdy przynosi nam czyste, nieskażone Boże Słowo. Czystą, prawidłową naukę, którą można przyjąć. Tak jak się podchodzi do źródła i się napije osobiście ktoś. I ma połączenie. Tam, gdzie to źródło pod ziemią głęboko, gdzieś tam ono wypływa i cały czas ono płynie. I teraz ty masz sukcesję, połączenie z tym źródłem, które, mówię o tym podziemnym źródle. Nie tym, co tu wypływa i dla nas jest źródłem. To już nie jest źródło, prawda? Źródło, miejsce, gdzie ta woda się pojawia, ona gdzieś tam dalej jest. Ta woda spływa i wreszcie tworzy jedną strugę. Ta struga jest powiększana przez następne strugi. Do nas wypływa w postaci jednego miejsca albo dwóch miejsc. To samo źródło, ale może wypływać z intensywnością z kilku miejsc. i tworzy potem strumyki czy strumień, a potem rzeki. I właśnie każdy podejdzie i każdy będzie miał udział w tej samej wodzie. Oczywiście zaraz się rodzi pytanie, a skąd o tym wiesz? Tu odpowiedzi będą w tym temacie, w tym rozdziale dzisiaj. Dalej jest mowa właśnie o tym, o czym teraz mówimy, że apostolat, apostoła Pawła, ta służba, szczególna służba, jaka została zwierzona apostołom przez Chrystusa, ten apostolat nie otrzymał Paweł przez ludzi, ani przez człowieka. A więc nie grupa jakaś, która go wytypowała, uznała, nie jakiś człowiek, który mu zaproponował, który go wdrożył. Spójrzmy. Lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. A więc bezpośredniość, odebranie apostolatu, służby, rodzaju służby od arcykapłana. Bezpośrednie spotkanie z głową Kościoła. Jak kiedyś Jezus po nocnej modlitwie wywołał 12 i nazwał ich apostołami, tak i teraz apostoł Paweł, gdy Jezus już był uwielbiony, zmartwychwstały i w niebo wstąpił, uwielbiony Jezus, tak też Jezus jego powołał. Kto nie zna tej historii, to 9 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje. Jeszcze dwa razy, rozdział 22 i 26, przynoszą nam relacje apostoła Pawła na ten temat. A więc Jezus Chrystus go powołał. Nie człowiek, nie grupa ludzi. Dalej o tym będzie mowa, więc pójdę dalej. Do zborów Galacji należałoby również i o tym parę słów powiedzieć. Zbory. Słowo eklezja jest jedno i my je tłumaczymy tutaj jako zbory, kościoły. Biblia Tysiąclecia używa wyrazu kościół, mimo że byłoby lepsze zbór polskie i oddające ten termin eklezja. No ale ponieważ protestanci używają, więc już oni nie chcą tego słowa używać, żeby się zbytnio nie upodobnić. A szkoda, bo to jest dobry termin. I tracą wiele, gdy tego nie używają, a używają terminu sztucznego. Dlatego, że eklezja od eklekto znaczy zgromadzić. Zgromadzenie. Hebrajskie kahal znaczyło głosem trąby zwołać. I wyszli Izraelici z swoich namiotów, zeszli się razem na jakimś placu i do nich Aaron, Mojżesz przemówili. Eklezja właśnie od kaleo, eklekto, wołać, zgromadzić, zebrać. I zbór, to nie jest zbiór, ale właśnie zbór, staropolskie słowo, oddaje tę myśl. Słowo kościół pochodzenia jest innego, bardziej zbliżone, znaczy chyba tam język czeski jest, kastel, gród, zamek, czy też z francuskiego wzięte. A więc chodzi o jakiś zamek, jakieś warowne grodziszcze. No ale to już są inny okres, gdy to słowo zostało wprowadzone, aby oddać ten monolit kościoła, jaki został utworzony w swoim czasie chrześcijańskim. A więc do zborów Galacji. Występuje również termin Kościół Boga albo Zbór Boży. Na przykład 13 wiersz, przyjrzyjmy się. Prześladowałem zbór Boży, a więc eklezję, Kościół Boży. I chodzi tutaj o to, czyj jest to, jakiego rodzaju, Syn Boży, jakiego rodzaju, Kościół Boży, jakiego rodzaju, Bożego rodzaju, a też czyją własnością jest. A więc Kościół, zbór w liczbie pojedynczej. I tu chodzi o cały organizm. Chodzi o Kościół powszechny. Nazywa się to również ciało mistyczne. To nie jest termin nowotestamentowy. Ale Kościół powszechny już jest terminem nowotestamentowym. A więc chodzi o ten cały organizm, którego głową jest Chrystus. A tu się składa z poszczególnych członków z ciebie i ze mnie. Natomiast tutaj w drugim wierszu jest mowa o jednostkach organizacyjnych. O poszczególnych grupach ludzi tworzących zbory, te zgromadzenia, czy to w Antiochii, czy to w Derbe, czy w Listrze, czy w Ikonium. A ponieważ Paweł pisze, czy pisał listy do poszczególnych zborów, jak do Koryntian, do Efezu, do Tesaloniczan, do Rzymian, tutaj pisał do grupy zborów. A więc jest mowa o tym, że w pewnym regionie zbory mogą tworzyć, nazwijmy to naszym współczesnym wyrazem, federację, jakąś wspólnotę, bratnią wspólnotę zborów. I to jest, gdy będziemy kiedyś mówić o Kościele, to właśnie jest ten model, który się należy trzymać i który my również i w naszym mieście chcemy wprowadzić w życie. I to powoli do tego, ku temu zdążamy. A więc jest jakaś, mimo że te poszczególne zbory ze względów terytorialnych jest tutaj i tutaj i tutaj i tutaj, ale są w jakimś zasięgu i tworzą razem cząstkę jakąś czy część Kościoła powszechnego, Kościoła Bożego, Chrystusa, ale też razem tworzą jakąś wspólnotę, braterstwo poszczególnych zborów. Trzeci wiersz przynosi nam dwa, chociaż to jest tylko pozdrowienie, to jest adres, prawda, adres, ale jednak warto jest i to omówić dokładnie, bo to wszystko ma znaczenie, to nie są tylko takie zdawkowe słowa. Trzeci wiersz, przynosi nam dwa ważne wyrazy. Łaska i pokój. Gdy Grek używał słowa charis, łaska, to rozumiał, że tu chodzi o jakiś wdzięk. Coś, co jest czyste, coś, co jest piękne, coś, co ma wdzięk. Ale to ma również i znaczenie teologiczne, czyli no, związane z chrześcijaństwem, z nauką apostolską. Ten termin się często u apostoła Pawła przewija, mimo że ewangeliści też go używają. I on oznacza niezasłużone miłosierdzie, niezasłużoną przychylność, życzliwość kogoś, kto jest wyżej postawiony, ktoś, kto ma autorytet, ma władzę, ma możliwości i do jakiegoś tam biedaka czy jakiegoś tam człowieka w potrzebie, do kogoś, kto jest niżej postawiony, on się skłoni i bez żadnych koneksji, bez niczego, udzieli mu swojej łaski, swojego miłosierdzia, swojej życzliwości, przychylności. Słowo następne, pokój, Pawłowi było znane i też wtedy było powszechnie znane jako stare hebrajskie szalom. Po grecku eirene. I stąd ktoś ma imię Irena, to niech wie, od czego pochodzi to polskie imię Irena. A więc szalom, eirene, pokój, to nie jest tylko brak kłopotów. Ktoś ma pokój, bo nie ma wojny. To nie jest pokój. W tym znaczeniu szalom, eirene, to nie jest wcale pokój. Brak kłopotów. Bo napięcia mogą istnieć. Tylko, że tak się równoważą, że właśnie nie ma wojny, czy nie ma kłopotów. Ale napięcia cały czas są i teraz cały świat oblicza, kto ile ma pocisków i jak jest uzbrojony w kosmosie i teraz będą obradować w Genewie, prawda? Reagan i Gorbaczow będą obradować i będą chcieć mieć tak na minusie, ale każdy myśli, a ja bym chciał mieć tych rakiet jednak o 100 więcej. Ja ten myśli też i tak, żeby jakoś zrównoważyć rosnący potencjał nuklearny, militarny. A więc tego rodzaju pokój jest napięciem. Mimo, że tak równoważonym i tak mądrze przez ludzi sterowanym, że nie wywołuje konfliktu. Ale to nie jest Boży pokój. Jezus nie jest księciem takiego pokoju. Bo ten wyraz oznacza po pierwsze czysty umysł. Czysty umysł. Nie wiem, czy trzeba mi wyjaśniać tego typu pojęcia. Po prostu dużo jest materiału i trzeba mi się śpieszyć właściwie. Więc pozwólcie, że nie będę już takich spraw wyjaśniał. Ale umysł czysty, bez żadnej perfidii, bez zakłamania. Szlachetny umysł. Bez nieczystych, złych myśli, intencji. Po drugie, zdecydowana wola. Pomyślmy, gdy jest czysty umysł, gdy się myśli o tym tylko, na przykład Filipian, jeżeli ktoś o tym umyśle, by chciał, a mnie korci ciągle, żeby to rozwijać. Gdyby ktoś chciał, to Filipian 4, rozdział 8 wiersz. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą, godne pochwały. A wiersz wcześniejszy, 7, mówi o Bożym pokoju, który przewyższa wszelki rozum i strzeże serc i myśli. Filipian 4, rozdział 7 wiersz mówi o Bożym pokoju. To jest stronica 1270. 1270. Stronica. to mówię tym, który to interesuje. Nie wszyscy muszą, to jest dygresja po prostu, tam patrzeć, ale jak ktoś tego nie znał na przykład, to mu podrzucę. Bo to wszystko jest spójne, to nie są tylko wyrwane jakieś myśli, to jest wszystko spójne, gdy chodzi o naukę apostolską. Więc Filipian 4, rozdział 7, wiersz mówi o Bożym pokoju, który przewyższa wszelki rozum, strzeże serc, myśli. A 8 wiersz mówi o naszym myśleniu. Tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, cnotliwe, godne pochwały. A też potem to czyńcie. A więc, gdy taki umysł ma takie myśli, to też jego wola, gdy jest zdecydowana, to bardzo dobrze. Bo on tylko myśląc, będzie nas wykonywał prawdziwe rzeczy, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, cnotliwe, godne pochwały. I ten człowiek nie będzie zawsze zdecydowany, nie będzie lękliwy. Człowiek o takich myślach, niech realizuje to, co ma zrobić, jak zrobił to Jezus, aż do końca, jak robił to Paweł. Ale gdy ktoś ma myśli właśnie podzielone i dobre, i złe, to niech raczej powstrzyma się od działania. A więc wola zdecydowana. Oraz trzecie, zadowolone serce. To znaczy pokój. Zadowolone serce. Czysty umysł, zdecydowana wola i zadowolone serce. A więc tego życzy apostoł Paweł tym zborownikom. To są rzeczy najważniejsze. Łaska, Boża przychylność, miłosierdzie przez nas niezasłużone i tenże pokój, o którym mówiliśmy. I to jest od Boga, jako dar od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. 4 wiersz przynosi nam znów, mimo to cały czas jest tylko pozdrowienie, zobaczcie. Tylko początek listu. A tak trudno z tego wyjść. Ale ponieważ to miała być egzegeza, a egzegeza polega na rozbieraniu, na wgłębianiu się, więc ja tylko tak troszkę robię taką podorywkę. Troszkę tę glebę wezmę, podepnę tym pługiem, wywrócę i dalej idę. To nie jest głębokie jak górnik, prawda, albo kopacz, który chce się takich skarbów dokopać, wgłębia się w górę coraz niżej i niżej, coraz głębiej. Tego nie robimy. Tylko chcemy jakoś tak w miarę głęboko, ale jednak zajrzeć tylko troszkę pod powierzchnię, nie za wiele, no, względów na czas, na sposób, jaki to robimy teraz. I 4 wiersz nam przynosi nową, ciekawą rzecz, która u Pawła jest tutaj zawarta. Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze. Po co? I można by dać różne odpowiedzi. Dlaczego Chrystus umarł? Może na marginesie jeszcze. Jezus wydał samego siebie. To jest bardzo ważne. To jest związane z chrystologią, czyli z nauką o Chrystusie. Że był Synem Człowieczym, Synem Bożym. Że był najwyższym kapłanem. To jest związane z Jego ofiarą, którą położył jedną raz na zawsze i więcej tego nie trzeba powtarzać. I ta myśl tutaj nam podaje, że nikt Jezusowi życia nie odebrał. On je sam oddał. Ta myśl się przewija. To ona nie jest nigdzie zachwiana w Nowym Testamencie. Sam siebie oddał. Dobrowolnie. Nikt go nie zmusił. Podjął decyzję i konsekwentnie szedł, bo nas tak ukochał. Wydał. A więc Jezus obrał drogę wydania samego siebie za nasze grzechy. Zajął nasze miejsce. I ta myśl się również przewija głęboko u apostoła Pawła. No ale teraz pójdźmy dalej. Zapytalibyśmy, po co Jezus umarł za mnie? Ktoś by odpowiedział, żebym był zbawiony. I dobra odpowiedź. Rzeczywiście, żebym był zbawiony. Żebym był uratowany od grzechu, od śmierci, od piekła, od szatana. Żebym był uratowany. Ale spójrzcie, gdy Paweł ma pewną myśl i pewne zagadnienie, które w tym zborze się pojawiło, Paweł im teraz przedstawia jeden z aspektów, a właściwie zbawienie w pewnym ujęciu, w pewnym naświetleniu, w pewnym punkcie, z którego on patrzy na tę sprawę. Zwróćcie uwagę. I co dalej jest powiedziane? Aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. I to jest zgodne z wolą Boga i Ojca naszego, czy też uczynił według woli Boga i naszego Ojca. A więc Jezus umarł za ciebie i za mnie po to, by nas wyzwolić. I ten wyraz, grecki wyraz exaireo, exa i reo razem, on oznacza oczywiście wyzwolić. Na przykład podam takie trzy przykłady z dzieł apostolskich. 7:34 dziejów, jest mowa o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej. Oczywiście jest to uwolnienie. Jest to wyciągnięcie kogoś po przeszło 400-letniej niewoli na wolność. Albo 12:11 jest mowa o uwolnieniu Piotra z więzienia, gdy się zbór całą noc modlił, a Piotr smacznie spał całą noc, a rano miał być stracony, został nagle uwolniony. 12:11 właśnie mówi o tym uwolnieniu, o tej wolności. Albo 23:27 mówi, jak to Paweł został wyrwany, uwolniony z rąk tłumu, który chciał go rozszarpać. A więc Jezus nas w sposób realny, taki namacalny, jak podaliśmy te przykłady, wyzwolił. I to nie jest jakaś teoria, jest to fakt, jest to rzeczywistość. I nikt, kto nie skosztował tej wolności, nie wie, w jakiej jest niewoli. Ponieważ się rodzimy w niewoli, nikt nie wie, co to jest wolność. Tak lew w naszym czy w warszawskim zoo, urodzony tutaj, pantera, nie wiedzą, co to jest wolność. Dlatego są spokojne, dlatego się cieszą, gdy się przynosi żarcie. Tak też nikt, kto nie doznał wolności, nie wie, co to jest wolność. I ludzie nie potrafią ocenić wolności, aż jej nie skosztują. Czy nie tak? Trzeba najpierw skosztować tej wolności, a potem dopiero ją ocenić. I stąd, gdy ktoś nie rozumie tego, o czym ja teraz mówię, niech wie, że jest nieszczęśliwym człowiekiem. Nie jest jeszcze najnieszczęśliwszy, nie. Apostoł Paweł w pewnym miejscu mówi o tym, kto jest najnieszczęśliwszy. Ale jest nieszczęśliwym człowiekiem. O, to była dalsza dygresja. A więc on nas wyzwolił. Z czego nas wyzwolił? Przyjrzyjcie się. Z teraźniejszego, złego wieku. I właśnie to jest ta nasza klatka, w której żyjemy. To nasze zoo, w którym jesteśmy. I to, żeśmy się urodzili i to nam jest naprawdę dobrze. Trochę tę klatkę, żeśmy sobie już popsuli i nam się wszystko to już zaczyna coraz mniej podobać. Dlatego żeśmy sobie popsuli ją. Myślę w tej chwili o sprawach ekologicznych na przykład i o żywności, o tych wszystkich problemach, choćby tylko z tej dziedziny. No ale nie możemy tej klatki opuścić. Jezus nas nie od tego uwolnił. Uwolnił nas od zła, które jest w teraźniejszym wieku. I chciałbym, żebyśmy wiedzieli na przykład Hebrajczyków 6:5. To jest bardzo ciekawy werset. Hebrajczyków 6:5 mówi o czymś. 1301 stronica, 6:5. Tam wcześniej mowa jest o pewnych ludziach, 4 na przykład, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, 5, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. A więc ludzie, którzy zakosztowali daru niebiańskiego, zostali oświeceni, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Bożego Słowa i już wiedzą, jaki ma smak i czy jest najlepsze, czy też na równi z czymś innym. Ale zakosztowali również cudownych mocy przyszłego wieku. Czyli jest wiek teraźniejszy i jest wiek przyszły. I greckie słowo eon, czy aion, a po polsku eon, znaczy okres. Kiedy się modlimy na wieki wieków amen, tej Ojcze nasz, to właśnie mówimy eony eonów, okresy okresów. Nie 100 lat, czy setka lat na setki lat, tylko są to eony jakieś, długie okresy. I trudne teraz jeżeli bierzemy wieczność pod uwagę, określenia, powiedzenia, jakie to są przedziały czasowe. A więc jest to jakiś długi okres. I teraz, gdy człowiek żyje w tym swoim zoo, mówiąc tak już umownie, na dzisiaj, gdy jest ograniczony i nawet gdy się wzniesie co nieco ponad ziemię i odwiedzi księżyc, czy może jeszcze coś, to i tak jest w zasięgu swojej klatki cały czas. Ale właśnie Chrystus nas wyzwolił. Wyzwolił nas z pęt, z tego, co nas trzymało w sensie duchowym, nie fizycznym, ale duchowym, ze skutków życia w tym zoo, w tej klatce. Wyzwolił nas. Powiemy o tym za chwilę. A dał nam zakosztować mocy, cudownych mocy, mocy naturalnych w tamtym świecie, ale nienaturalnych czy nadnaturalnych dla tego świata, cudownych mocy wieku przyszłego, tego, który ma się dopiero objawić. I ten wiek teraźniejszy, zły, zaczął się, gdy Adam został z Ewą wypędzeni z sadu. Dlatego, że będąc stawszy się grzesznymi, mogliby skosztować z drzewa życia i żyć wiecznie, będąc grzesznymi ludźmi. Więc Bóg musiał ich oddzielić od drzewa żywota i dał im ziemię na mieszkanie. I zanim przyjdzie Jezus i zabierze swój Kościół i uczyni nową ziemię, nowe niebiosa, trwa ten zły wiek, zły eon. To jest właśnie to. To trwa cały czas. Ale Jezus, gdy wylał Ducha Świętego w dzień 50, wcześniej, gdy za nas zapłacił, gdy nas wykupił, wyzwolił, ale gdy wylał Ducha Świętego i się zaczął eon Ducha Świętego, eon łaski, a to się stało przecież troszkę ponad 1900 lat temu, prawda? 1950 lat temu, powiedzmy tak, z hakiem. Stało się to. To jest eon Ducha Świętego, eon Kościoła, eon egzystencji ciała Chrystusa na tej ziemi. A więc przedstawiciele, ambasadorzy niebiańskiej ojczyzny żyją w zoo. Mieszkają w klatce. Ale oni co? Zostali oświeceni. Zakosztowali daru niebiańskiego. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Zakosztowali Bożego Słowa oraz co nieco z mocy wieku przyszłego. I pamiętacie, brat Matiaszuk powiedział, że to jest nałożenie się dwóch światów. Świata teraźniejszego, w którym żyjemy, i świata niebiańskiego, świata przyszłego. I właśnie ty i ja, odrodzony chrześcijanin, dziecko Boże, uczeń Chrystusa, łączy w sobie te dwa światy. I stąd te napięcia w nas. I ten zewnętrzny człowiek niszczeje, ale wewnętrzny się odnawia z dnia na dzień. I tę właśnie wolność i zdolność do uwolnienia i życia wolności przyniosła Ewangelia, radosna nowina, telegram Bożych słów, które przyniosły życie wieczne, dobra wiadomość. I to jest ta prawdziwa wolność. I nie jest wolnym ten, kto nie ma żadnych więzów, żadnych kajdan, myślę w tej chwili, więzów widzialnych. Można być zamkniętym na nie wiem ile spustów i w najgłębszym lochu i być wolnym. A ten, który tam siedzi za biurkiem i stempluje wszystkie karty uwięzionych, może być prawdziwie niewolnikiem. Na pewno jest niewolnikiem. Wielu rzeczy. Bo wolność przechodzi w zupełnie innych, ten termin wolność, pojęcie i to przeżycie przechodzi w zupełnie innych płaszczyznach. No ale to już temat sam w sobie. Zaraz by było o teologii wyzwolenia i inne problemy z tym związane, jak się dzisiaj nie mamy mówić na ten temat, ale o wolności, ale w innym kontekście. A więc Jezus nas wyzwolił z teraźniejszego wieku złego według woli Boga, któremu nie będzie chwała na wieki wieków. Amen. I koniec pozdrowienia. No teraz musimy przejść dalej wreszcie do listu. I zobaczcie, ile to minęło czasu. Ale tak to jest trudno, dlatego nie dziwcie się, że ja ten list będę w Warszawie omawiał 10 godzin w szkole biblijnej. Z tym, że z nimi jest łatwiej, bo to jest wykład taki seminaryjny, więc jest o wiele łatwiej. Ale gdy się czyta Słowo Boże i samemu się studiuje, to, co teraz mówimy, jest tylko dla nas taką inspiracją do tego, abyśmy sami się wgłębiali w te zagadnienia. A Duch Święty jest nauczycielem przecież i On nas w to wprowadzi. Od 6 wiersza do 10 będziemy teraz czytać. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćby nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. W czym rzecz? Czemuż to się Paweł tak strasznie dziwi? Dziwi się chwiejności tych nawróconych zborowników w południowej Galacji. Właśnie człowiek jest niepewny. Jest niepewny, gdy chodzi o zawierzenie mu. Tu mamy dowód i też dowody siedzą na tej sali i jeden dowód stoi tutaj na tej sali, prawda? Sami dobrze wiemy, jak jesteśmy niepewni. Dlatego najbardziej to należy najwięcej ufać Bogu. On jest pewny i On nas nigdy nie zawiedzie. Nigdy nie zawiedzie. To dowodów jest masa na ten temat i to każdy może mieć. A my niestety jesteśmy zawodni. No i właśnie Paweł teraz powiada: i wy się dajecie odwieść. Odwieść od tego, który was powołał do innej Ewangelii. A więc przyszli pewni ludzie, przyjechali z Jerozolimy ci ludzie i zaczęli mówić, że Paweł głosi własną Ewangelię. Piotr głosi coś innego niż Paweł. Paweł to jest samozwaniec. On jest apostołem. Przecież to był rzezimieszek. Przecież to był faryzeusz. Przecież my znamy historię i u was też słyszeliście chyba, co on robił tam w Judei, gdy Kościół prześladował. A teraz się podszył. Może go przerobili, może ktoś go tu napuścił. Jest agentem, piątą kolumną tutaj wśród nas. I Ewangelia jest odmienna od tamtej, którą głoszą w Jerozolimie. Ludzie słuchają, bo to są tacy grzeczni mówcy, uprzejmi, delikatni, kulturalni. Nie wyglądają na to, żeby fałszowali. Ile to ludzi dało się nabrać? Mój sąsiad na przykład gościł przygodnego człowieka, który był tak miły, że go zaprosił, przywiózł, gościł go kawą i ten go okradł na wiele, dziesiątków tysięcy. Zdążył go okraść. Ten pakował swoją walizkę i miał wyjeżdżać. I tak się ulotnił, a nawet ten go jeszcze odwiózł do centrum, że i mówi, właśnie. I właśnie diabeł stosuje dwie metody, by takiego niemowlaka w Chrystusie, takiego szczerego chrześcijanina przewrócić. Po pierwsze, stara się go wprowadzić w grzech. Jakieś sidło grzechu mu dać i ten upadnie, no i już leży w tym błotku, z którego został wyciągnięty. Oczywiście nie leży tam w bagnie, w takiej kałuży błotnistej na razie leży, ale diabeł mówi, to już jest bagno, to już nie wstanie, zobacz, jakiś jesteś brudny, ciebie już nikt nie kocha, ciebie Chrystus już odrzucił, a ten się na szczęście pozbiera, bo czuje, że to się jest tylko parę centymetrów, podniesie się, no pewnie, że jestem brudny, ale panie, bardzo mi jest smutno, przykro, panie, zrobiłem tyle głupstw, bracia, ratujcie, módlcie się za mną. I już, prawda, stare ubranie, czy to zabrudzone ubranie zniknie, bo nas oczyści krew Chrystusa, gdy ją wyznajemy, on za nami oręduje, za nami się wstawia. I właśnie gdy się my tak zaczynamy pozbierać i nie wpadniemy w depresję z powodu naszego upadku, grzech czy upadków, to wtedy on do takiego człowieka mądrego podchodzi z fałszywą nauką. Ale przecież nikt wam dolarów nie będzie sprzedawał, mówiąc, panie, a to są fałszywe, ale niech pan kupi, prawda, to jest po 600 zł. Musimy o tym wiedzieć, że fałszywa nauka nie ma napisu jestem fałszywą nauką albo ten przyjdzie jestem fałszywym nauczycielem. przychodzą jak ci, którzy mają, dysponują prawdziwym walorem nauki Chrystusowej. I wtedy ci właśnie, te właśnie owieczki, ci właśnie nowonarodzeni chrześcijanie tak siedzą i słuchają. A ponieważ zmysłów nie mają wyćwiczonych do rozróżnienia dobrego i złego. To jest Hebrajczyków, nie wiem, to rozdział, czwarty być może rozdział. Nie pamiętam, ale już widzę, że tam niektórzy wertują, to wam podam. Podam zaraz to, znajdzie, to nie powie. Podpowie właściwie. Tak, Hebrajczyków, piąty rozdział i wiersz 14. A wcześniej jeszcze 11 wiersz, tam jest mowa o niemowlakach, które powinny już być dorosłymi. 11 wiersz, 5 rozdział, do 14 wiersza. A więc muszą być zmysły wyćwiczone, musi być pewien czas, pewne doznania. I stąd to się z nowicjuszem. A zachwyci się tym i tamtym, pojedzie tu i tam, przyjadą tu, zaimportują. Uj, jak to wspaniałe! I się daje porywać. To każdemu z nas grozi. Ale jakiś brat jest bardziej doświadczony, tak spokojnie jakoś tak nie podskakuje, prawda? Tylko jak spokojnie siedzi, nie reaguje. Mówi, wiesz, ale prześpij tą sprawę, poczekaj, nie galopuj się. Takie owieczki potem wpadają w przepaść, tam w krzakach czekają już wilki, albo je potem poranić, potem te owieczki beczą, płaczą, pasterz tam biegnie, ratuje. Niepotrzebne kłopoty. Niepotrzebne. Bo ci, którzy są tacy bardziej spokojni, to właśnie to są przeżuwacze, którzy przeżuli. I zęby już są trochę stępione. I wiedzą, jaki jest smak czego. Wiecie, kiedyś zdarzyło się, że żebyśmy mieli taki bogaty pogrzeb, mielibyśmy w naszym zborze. I to młodzi ludzie by zmarli w naszym zborze. Wiemy, że teraz wiele osób w Polsce, całe rodziny umierają z powodu grzybów, prawda? I właśnie brat Zygmunt, który się zna na grzybach od dzieciństwa i rodzice zawsze go prowadzili, poszedł z Jackiem, poszli na grzyby. Nazbierali grzybów, a Jacek pierwszy raz zbiera, więc był ostrożny. A Zygmunt wiedział, co jest, co, ciach, 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 bierz, żni, wrzucaj. Jacek tam jeden uciął, mówi, ale on mi się nie podoba. Dobry, wrzucaj. No i następny. Ale Jacek cały czas jakoś taki powolny, taki spokojny, stateczny. Tak go gryzło i ten grzybek cały czas obserwował. Mówi, to nie jest gąska. Coś dobre jest. Wzięli tego, pojechali do Krakowa, bo Zygmunt miał być gościem właśnie w domu Jacka. No i Jacek tam z żoną te grzyby, prawda, obierają, robią, ale ten grzyb odłożył. Wreszcie Jacek nie wytrzymał, nic nie mówi Zygmuntowi, poszedł do sąsiada, mówi, niech sąsiad pożyczy atlas grzybów. Ja bym Zygmuntowi zaufał. Uznałem go zawsze za człowieka godnego zaufania. Bo on się zna, ma tyle atlasów różnych. Jacek mu nie zaufał, bo go mniej znał niż ja. No zobaczcie. Wziął ten atlas, siedzi nad nim, siedzi i patrzy. I rzeczywiście, muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do tego rodzaju gąski. I ma jeden element więcej niż ona. I właśnie ten element miał. Mówi, Zygmunt, zobacz. Patrzą, no rzeczywiście. Na język rzeczywiście. A więc nawet ktoś, kto jest wyćwiczony, może się pomylić. Jakże warto i ważne jest porównać z czymś, co jest obiektywne, z Bożym Słowem. Porównać to w modlitwie, poczekać troszkę, sprawdzić, nie galopować się. Wtedy się uniknie kłopotów. A więc ci nauczyciele przychodzą i wtedy takie owieczki, jak nie przez grzech, to przez fałszywą naukę odprowadzają. A te nauki fałszywe są tak podobne do prawdziwej, że tylko ktoś o czułym zmysłu wyczuje. Tak jak te dolary podrabiane. Przecież grube miliony wprowadzono gdzieś w Hongkongu, prawda? Obieg na całym świecie. Są tak podobne, że trzeba mieć wysokie klasy fachowców, by rozróżnili. No, pójdźmy dalej. Daje się odwieść od czego? Od Ewangelii? Od nauki? Nie. Od tego, który was powołał. Gdy ktoś przyjmuje Ewangelię, przyjmuje Chrystusa. Gdy ktoś odrzuca coś z Ewangelii albo przyjmuje odmienną Ewangelię, odrzuca Chrystusa. Spójrzmy, Ewangelia i Chrystus są to samo, utożsamieni. I stąd taki bój jest diabła, taki bój jest zboru o tą jedną, jedyną osobę. Czy też Pawła o tamte zbory. Ktoś mówi, ale my chwalimy Chrystusa. Troszkę inaczej, my tu się różnimy, ale my go jednak chwalimy. Jeśli to rzeczy drugorzędnych, to nie ma problemu. To są sprawy drugorzędne, to oczywiście to sprawy zwyczaju, i tak dalej. A jeżeli w sprawach nauki apostolskiej, to już nie jest sprawa bez problemu. To jest sprawa Chrystus albo ktoś inny zamiast Niego. Siódmy wiersz powiada, że nie ma innej Ewangelii. Jest jedna Ewangelia. Nie ma innej, jest jedna jedyna. I to właśnie jest gra słów w wierszu siódmym i ósmym. Dwóch słów greckich. Allos i słowo heteros. Allos znaczy drugi. Druga Ewangelia. Mam pierwszy egzemplarz, drugi egzemplarz. Ale heteros znaczy różny, odmienny. A więc nie ma Ewangelii drugiej. Jest tylko jedna. W jednym egzemplarzu. Tylko jedna, jedyna. To jest gra słów w 6-7. Ale są pewni ludzie, którzy was niepokoją. Ten wyrazik, taki delikatny, niepokoić, prawda, nie jest znów taki delikatny ten wyraz. I musielibyśmy się temu wyrazowi lepiej przyjrzeć. Ten wyraz, parasso, po greckim języku, znaczy wstrząsnąć, podniecić. Wstrząsnąć, podniecić. To mam taki odnośnik, zaraz go przeczytam. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy z was zaniepokoili was naukami i wzburzyli wasze dusze. A więc ta nauka potem potrząśnie. Najpierw podnieci, zafascynuje, ale potem wzburzy. Potem coś się złego stanie. Nikt nie lubi, żeby mu się mieszkanie trzęsło, prawda? I tak też nie można dopuszczać, by się w nas trzęsło to, co Bóg zbudował. Budujcie się na swojej najświętszej wierze. Oczywiście nie chodzi o to, by ktoś naprawił swoje błędy. By ktoś, kto źle wierzył, ktoś, kto omijał Chrystusa, ktoś, kto się wychował w tradycji takiej czy innej, ktoś, kto trwa w grzechu, nie chodzi o to, żeby się nie dał wstrząsnąć. On się musi wstrząsnąć, ale przez Boga, przez Ducha Świętego. On się musi dać wstrząsnąć, by się rozwaliło wszystko stare, a Bóg zbudował nowe. A tu jest mowa o ludziach, których Chrystus zbudował, którzy przez swoje doznanie wiedzą, o co chodzi. Dalej jest mowa o przekręceniu. Ci ludzie przekręcają. Tu chodzi o odwrócenie, metastrepsai, o całkowite, jak metanoia, odwrócenie tej Ewangelii, a więc będzie ona w konsekwencji zaprzeczeniem tego, co prawdziwe. Ten fałszywy dolar będzie zupełnym zaprzeczeniem. Ktoś cały majątek straci, gdy nakupi ich, czy cały majątek ulokuje w tych fałszywych banknotach. Przecież nie tak? Jest tak podobny. Ktoś całe życie to, czy przez wiele lat trzymał i był zadowolony, że ma i że mu to rośnie. I potem chce to wymienić, do banku idzie, a ci mówią fałszywy, 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 fałszywy i człowiek na serca może umrzeć przy kasie. Tyle lat żył u łudzie. A więc w konsekwencji jest zaprzeczenie, mimo że było, wydawało się, że to jest właśnie to, czego człowiek oczekiwał. Ósmy wiersz. Spójrzmy na wielki obiektywizm. Choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną, różną od tej, którą myśmy wam zwiastowali. Niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł nie mówi, oni są fałszywi, a jestem prawdziwy. On to mówi o Ewangelii. Ewangelia jest jedna i wy ją znacie. Wyście ją przyjęli. I gdybym nawet ja przyszedł i zmienił się i mówił, słuchajcie, to, co wam mówiłem przed 5 laty jest nieprawdą. To wszystko należy odrzucić, a teraz wam powiem to, co jest naprawdę prawdą. To wyrzućcie mnie. Niech będę przeklęty, czyli na mnie ciąży Boży wyrok. To ten wyraz anatema znaczy Boży wyrok, przekleństwo na daną rzecz, na osobę. Rzecz to jest przeznaczona na zniszczenie. Jak kiedyś Achan, który wziął z rzeczy zakazanych i został zniszczony z całą rodziną. A nawet gdyby anioł przyszedł, też nie przyjmujcie. I stąd ja tak jestem ostrożny, gdy ktoś tam miał objawienia, aniołowie mu się ukazywali po to, by ten człowiek rozumiał Boże Słowo, by ten człowiek potem mówił różne rzeczy. Aniołowie okazują się jak kiedyś Korneliuszowi. Aniołowie są posłańcami ze względu na nas i ich nie odrzucamy. Musimy uważać. Ale czasem się zdarza, że ktoś zaufa aniołom. I jest pana książka, którą nawet niektórzy chcieli tłumaczyć i może przetłumaczyli, chcieli wydać. I sprawdzono, że tamten człowiek po prostu był wątpliwy, gdy chodzi o trzeźwość. Trzeźwość swojej osobowości. Nie chcę użyć ostrzejszych słów. To był dobry wierzący, z Mariusz, człowiek, ale jednak nie był trzeźwy. I stąd te wszystkie wizje i tak dalej. To nie są potrzebne, aniołowie nam nie są potrzebni do tego, byśmy Ewangelię rozumieli. Nie. Duch Święty się nie pozwala wyręczyć byle aniołowi, byle aniołom, które są niższe od nas. To są nasi słudzy. Więc nie deprecjonuje ich służby. Oni są posłańcami ze względu na nas, a nie osobami wyższymi dla nas. Według tego, o czym mówi Słowo Boże, a nas mówię o ludziach, uczniach Chrystusa. Wiersz 9 to powtarza. Wiersz 10 z kolei mówi nam, podaje nam odpowiedź na pewne zarzuty. Bo o co chodziło w tej innej Ewangelii? Chwileczkę uwagi. Wiem, że może jesteście już znużeni, ale chwileczkę uwagi. O co chodziło? Tak jest, mówią ci nauczyciele. Chrystus jest Zbawicielem. Jest tym barankiem Bożym, którym przyszedł i zgładził grzech i tak dalej. On w czasie nawrócenia. Tak jest, wszystko to jest. I dzień 50, to wszystko jest. Tak jest, to jest to. Ale kochani, my nie możemy odrywać się od korzenia. My nie możemy odrywać się od winnicy, której ten krzew winny rośnie. Tym krzewem winnym jest Jezus Chrystus. Bóg jest winogrodnikiem. Ale tą ziemią, gdzie ten krzew winny rośnie, jest Izrael. Przecież wy dobrze wiecie, że wszyscy goje są skazani na śmierć, na zniszczenie, na spalenie jak słoma po żniwach. I wszyscy to rozumieją, bo Żydzi byli tak wychowani. W potępianiu wszystkich innych, a w wyszaniu tylko samych siebie. Byli tak wychowani. To było dalej naturalne. I ci uderzyli w tę strunę starej natury. Natury nienawiści. A nienawiść religijna jest najgorszym rodzajem nienawiści, mówią socjologowie. Ci kaznodzieje dalej mówią. I stąd jest wielkim niebezpieczeństwem ten krzew sadzać na pustyni, na piasku. Skąd będzie brał wodę? Woda jest w zakonie. Jest w Mojżeszu. Jest w Abrahamie. W naszych praojcach. W naszej synagodze, w świątyni. W naszych kapłanach. Tutaj, skąd czerpaliśmy tyle wieków siłę i ostaliśmy się. Słucham, tak? A obrzeska. To Bóg kiedyś i Mojżesza chciał zabić, bo nie obrzezał swoich synów. A cóż Paweł głosi? Tylko łaska? Bez obrzezania? Sam chrzest? Bracia, błądzicie. Musicie się jeszcze obrzezać, a też i przestrzegać zakonu. Wszystkie te przykazania musicie dokładnie przestrzegać. Tak żyliście dotąd, ale teraz żyjecie jeszcze w nowym wymiarze. Na tamtej bazie to było tylko źdźbło. Teraz macie kłos, chrześcijanie jesteście. Chrześcijaństwo teraz powstało. My jesteśmy lepsi niż Żydzi, ale nie możemy się oderwać od matki, od Izraela, od Mojżesza. Czy to nie jest dobre? I ten fałszywy banknot, fałszywa nauka była tak bliska prawdziwej. Ale w konsekwencji rodziła takie skutki, jak ten człowiek przy kasie w banku, gdy się dowiadywał, że co banknot to fałszywy. Całkowite zaprzeczenie. I teraz ci ludzie właśnie mówią, i Paweł głosi Ewangelię po to, i taką Ewangelię po to, by się ludziom przypodobać. No bo teraz się nikt nie musi obrzezywać i z tego powodu cierpieć.
i być wyszydzany. Nikt nie musi zakonu przestrzegać. Nikt nie musi przepisów, nakazu przestrzegać. Po prostu hulaj dusza. Bo to cóż to z łaski być zbawiony. Wziął zbawienie, Bóg przebaczył grzechy i teraz sobie żyje jak chce. I tak Pawłowi zarzucano, że chce ludziom ułatwić drogę zbawienia. No i wydawałoby się, no, że mają rację. I to Paweł się mówi, czy ja sobie chcę zjednać ludzi czy Boga? Chcę się ludziom przypodobać? Jeśli tak, to nie byłbym sługą Chrystusa. I teraz w tej dalszej części podamy argumentację. Jednak ja bym to chciał zrobić. Podać argumentację w sposób bardzo zwięzły. Jak Paweł z tego wybrnął? I to jest, a zarazem i dla ciebie, i dla mnie, odszukania, a właściwie uświadomieniem sobie podstaw rozpoznania prawdziwej Ewangelii. I teraz wiersz 11 niżej. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Ale bowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. Że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, powołał przez łaskę swoją, żeby objawić we mnie syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała ani krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem, prócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. Tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał i wysławiali Boga za mnie. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą z Nowej Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. Na razie tyle. Oj, szkoda, że czasu nie ma teraz, że to nie jest 7:30. Tam będą takie różne szczegóły, ale to może przy jakiejś innej okazji. Przyjrzyjmy się, jakich argumentów Paweł tutaj używa. Najpierw mówi o sobie. Co on mówi o sobie? Wiersz 13. Srodze prześladowałem tych, których teraz głoszę, prawda? Raczej, no, Ewangelię, których teraz głoszę. Niszczyłem ich, a więc tępiłem aż do całkowitego, no, wyniszczenia, zlikwidowania. Nawet byłem gorliwszy od innych moich rówieśników, a też byłem gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. To, co tamci nauczyciele głoszą, że ja od tego odszedłem, że ja tego to zlekceważyłem, to ja byłem tego przecież krzewicielem, byłem gorliwym zwolennikiem, gorliwszym niż oni. I co się stało, że taki człowiek się zmienił? I wiersz 15, 16 są bardzo ważne. Bogu upodobało się. Obrał mnie On, zanim się urodziłem. I powołał przez swoją łaskę. Teraz nie mogę omówić słowa sprawy predestynacji. Tu zaraz się to ludziom kojarzy, ten problem. Ale jak wiecie, nie mamy teraz możliwości. Chyba, że podczas nocnej modlitwy, wtedy by zainteresowani zostali. Dzisiaj mamy nocną modlitwę. Mamy całą noc czasu, na, między innymi też na rozmowę o Bożym Słowie. Ale napotykamy w Biblii na przykład, gdy Jeremiasz, 1:5, został powołany na proroka i przewidziany na proroka jeszcze w łonie matki. Prawda? Znamy to? Jeremiasz, 1:5. Już tam go Bóg powołał. Albo Jakub i Ezaw, gdy się rodzili. Mimo, że Jakub urodził się jako drugi i trzymał swojego braciszka za nóżkę, prawda? Jeza się pierwszy urodził, ale Jakub jednak został potraktowany jako pierworodny. Okazuje się, że Bóg wcześniej już to wiedział, znał. No, ale to jest sprawa predestynacji. W każdym razie Bóg Znaczy, to nie jest sprawa predestynacji. Bóg nikogo nie predestynuje. To jest sprawa Bożej wiedzy. Ale problem, jaki ludzie mają, to właśnie problem predestynacji. Z tym, że jest to problem niewłaściwie rozumiany. I Boga nie można oskarżać o to, co ludzie, aby się usprawiedliwić, Boga oskarżają. Bóg wie, jaki człowiek się urodzi, jaki on będzie, co on zrobi. Ale Bóg ludzi nie komponuje. Ludzi komponują ludzie. Rodzą ludzie. I nie Bóg rodzi ludzi. Bóg raz stworzył człowieka. A teraz my nawzajem siebie rodzimy. Czy nie tak? I Bóg wie, kto się z tej mieszanki urodzi. A to już jest taka mieszanka, że daleko, daleko odeszliśmy od Bożego obrazu. A więc Bogu się podobało i mnie powołał. Przez swoją łaskę, przychylność, miłosierdzie, na niezasłużone miłosierdzie. I 16 wiersz jest tajemnicą. Żeby objawić, i u nas jest mi, syna swego. Jest to błąd tłumaczy, błąd. Zamierzone przez nich. Po prostu, ale to jest, to, dlatego ten przekład nasz nie jest spolegliwy. I stąd tyle greckiego używam. Dlatego zawsze zachęcam, żeby używać innych przekładów. Biblia Gdańska, ta z XVII wieku, była bardzo spolegliwa, wiernie przetłumaczona, pilnie. Biblia Tysiąclecia również nie jest wiernie przetłumaczona. Tam też są komentarze katolickie w tekście, nie pod tekstem. W tekście tu jest też komentarz w innych miejscach, ewangelicki z kolei. Najlepiej przetłumaczona jest Biblia Rosyjska. A Anglicy, czy w ogóle anglojęzyczne narody, mają kilkanaście tłumaczeń różnych. Ja sam mam jedną książkę, Nowy Testament, w 8 tłumaczeniach. I na dwóch stronach mam ten sam fragment w 8 z 8 tłumaczeń wzięty. Także otworzę sobie jedną książkę, 6 wersetów mam w 8 różnych wersjach angielskich. Trzeba porównywać. A najlepiej wziąć sobie grecki język, słownik grecki, polski i tam sobie wtedy dotrzeć, albo czasami hebrajski, jak musiałem to robić, to da i te inne, to musiałem tam zaglądać i się przypominać te sprawy. A więc tu jest powiedziane i w Biblii Tysiąclecia powiedziane jest, żeby objawić we mnie syna swego. I w greckim jest, i wziąłem grecki też, żeby komu udowodnić. Jest powiedziane we mnie. Nie mi objawić. Nie coś zewnętrznego. We mnie, w moim wnętrzu. To jest bardzo ważne. To jest zasadnicza sprawa. Nie objawić mi coś, jak się odsłania pomnik. Jak się odsłania jakaś sprawa naszym oczom. Ale objawić przez wewnętrzną iluminację, to oświecenie, o którym mówiliśmy wcześniej. Objawić we mnie swego syna osobę. Nie ideę. Osobę objawić we mnie. I stąd Paweł w innym miejscu mówi, że Chrystus był wymalowany. 3 rozdział, 1 wiersz, Galacjan. Chrystus, obraz Jego był wymalowany w was. Przepraszam, mi otrzyma. 3 rozdział, 1 wiersz. Prawda? A jeżeli już bym miał się rozgadywać na każdy punkt, to Efezjan 1 rozdział, wiersz 17. Efezjan 1:17. By Bóg dał wam ducha mądrości objawienia, 18 wiersz, kupowanie Jego, i oświecił oczy serca waszego. Efezjan 1:18. Oświecił oczy waszego serca. A więc my wewnątrz widzimy, mamy oczy wewnątrz. Zresztą i nasze oczy patrzą, ale nie widzą. Widzi nasz mózg przecież. Nie nasze oczy widzą. Nasze oczy tylko rejestrują obraz. A więc mamy oczy wewnętrzne, oczy umysłu, oczy duchowe. I tam wewnątrz jest wymalowany obraz Chrystusa. Galacjan 3:1. Objawić we mnie, wracam teraz do 1 rozdziału, 16 wiersz, objawić we mnie swego Syna. I na czym polega nawrócenie? To apostolskie nawrócenie, bo trudno mówić o chrześcijańskim, bo to już jest czasem konwersja, zmiana wyznania. Nie. To jest przyjście swoim grzechem, w swoim stanie. Przyjście tutaj, w tej klatce, w której żyjemy. Przyjście do Chrystusa. Bez żadnych widzialnych, nie muszą być żadne widzialne znaki, nie muszą być, nawet nie muszą być ludzie przy tym obecni. To sprawa zupełnie osobista. Człowiek klęknie gdziekolwiek by nie był. Ludzie byli w różnych sytuacjach, i okolicznościach. Przyjdzie i: Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Wiem, że jestem grzesznikiem, wyznaję Ci, że jestem grzeszny. Ale dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Żeś umarł za mnie, że moje grzechy wziąłeś na siebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mi je przebaczyłeś. że moją całą grzeszną przeszłość, teraźniejszość przebaczyłeś, gdyś za mnie umierał. Panie, ja się teraz o tym dowiedziałem. Dopiero sobie to uświadomiłem. Panie, teraz Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci, że to dawno uczynił. Ja teraz, jak się dowiedziałem, teraz to przyjmuję i dziękuję Ci za to. To jest moment naszej decyzji, naszego przyjęcia Chrystusa. I wtedy Duch Święty w nas dokonuje dzieła objawienia osoby Jezusa. Jego przebaczenia, zbawienia przez to pokoju, którą wnosi, radości, miłości. I człowiek się czuje jakby na nowo narodzony. Stare przemija, bo jest w Chrystusie, staje się i zaczyna poznawać. To jest coś do przeżycia, nie do opowiadania tylko. I właśnie Paweł to przeżył. Wewnątrz w nim został objawiony mu osoba. Jezus Chrystus, Syn Boży, który był w swoim czasie Synem Człowieczym też. Po to bym go zwiastował między poganami. I stąd nie radziłem się ani ciała, ani krwi. Nie poszedłem do mamy i taty. Czy mogę iść? Nie poszedłem do Gamaliela, mego dobrego profesora. Czy ja mogę iść? Nie pytałem się nikogo. Po prostu poszedłem, bo mi dał rozkaz. Zapytałem, kim jesteś, Panie? Ja jest Jezus, którego prześladujesz. Co mam czynić? Idź tam i tam. Poszedłem. I od tej pory ruszyłem pod Jego rozkazami. Też nie byłem w Jerozolimie, żeby u nich przejść seminarium duchowne. Ale poszedłem do Arabii i tam spędziłem 3 lata, mówi Paweł, oczywiście w innym miejscu, bo ja w tej chwili wszystko streszczam. I tam spędził 3 lata w Arabii. Co on tam robił? Tajemnica. Tajemnica. Nie wiadomo, co on tam robił. Ale przebywał z tym, który został w nim objawiony. Być może to był ten okres, 3-letni okres, którego brakowało mu w uczniostwie z Jezusem, wchodzeniu za Jezusem jako uczeń. Apostołowie wszyscy chodzili 3 lata, prawda, z Jezusem. 3,5, 3 lata. Troszkę ponad 3 lata. I Paweł właśnie taki sam okres spędził sam na sam z Jezusem gdzieś tam w pobliżu Damaszku, w Arabii. Po czym znów wróciłem do Damaszku. Potem byłem w Jerozolimie. Ale tylko 15 dni. Nawet nie można zrobić w tym czasie kursu korespondencyjnego, biblijnego. A więc, 11 wiersz, bo ominąłem go. Oznajmiam wam, że Ewangelia, którą zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Ta Ewangelia to nie jest książka, która spadła mi z nieba, jak kiedyś Smithowi w stanie Utah spadła Księga Święta i powstał Kościół Jezusa Chrystusa Ostatnich Dni, Kościół Mormonów. Gdy mnie ewangelizowali w Curychu na ulicy, to myślałem, że to są nasi. I zacząłem przyjaźnie z nimi rozmawiać, ale patrzę, że coś, oni tak mnie nie traktują sympatycznie. To znaczy, zaciepnie, prawda? I pytają, a kto jest moim szefem? Ja mówię, że Jezus. No nie, ale takim szefem na ziemi. Ja mówię, no na ziemi to jest właśnie Jezus. No ale przecież on jest w niebie. Ja mówię, no gdzie w niebie? Mówię, tu jest. Gdzie tu? Ja mówię, no w moim sercu. A jak? No przez Ducha Świętego. No ale, ja mówię, no a co jest konkretne? Ale jak? Ja mówię, no powiedziałem się, nawróciłem. Mówię, i językami mówię, tak? Ja mówię, no tak to napisane jest. I dziewczyna załamało to. I poszła do swoich tam kolegów i wzięła trochę literatury i dała mi. No i ja wtedy mówię, a ty masz pewne zbawienia? No nie, bo i ja wtedy ją zacząłem ewangelizować, prawda, i żałuję, że się z nią nie pomodliłem. Po prostu po angielsku słabo mówię i trudno byłoby mi się modlić z nią. I żałowałem potem, że nie pomodliłem się jeszcze z nią. Bo okazało się, że ona właśnie była, jak potem studiowałem tej książki i nie było tego widać od razu, ale po tej nazwie tylko. Nie było słowa Mormon. Zorientowałem się po doktrynie, że to są Mormoni. I to jest tak niby to samo. Ktoś nieoswojony z tym, nieznający by uznał, że to jest niby to samo, a ci ludzie są nieszczęśliwi, bo uwierzyli człowiekowi, któremu Biblię z nieba przyniósł anioł. Jezusowi Biblii, a nie Ewangelii, książki nie przyniósł, znaczy Pawłowi, nie przyniósł anioł. Po prostu autor dobrej nowiny, Jezus Chrystus, został w nim objawiony. Osoba. I ta osoba mu dała tę radosną nowinę, Ewangelię na bieżąco, i Paweł przez objawienie, o czym będziemy mówić przy innych okazjach, zaczął otrzymywać te tajemnice i je wszystkie podawać. Argumentem na niezależność jego Ewangelii od ludzi oprócz własnego, oprócz tego, kim był, a więc, że był fanatykiem, że prześladował i tak dalej, jest również to, że był odizolowany od Jerozolimy. Ja teraz już nie podaję systematycznie tego, co powinienem podać, bo już skracam. Właśnie nie był w Jerozolimie. Wiemy, że ktokolwiek chce być uczniem kogokolwiek, musi z nim przebywać. Jeżeli ktoś, czyjś mistrz mieszka w mieście X, to wtedy się bierze paszport, jeżeli potrzeba, albo nie, i wtedy jedzie się tam, się przebywa, albo się tam koresponduje, albo się studiuje zaocznie, ale trzeba być tym mistrzem. Jeśli by Jerozolima była centrum chrześcijaństwa, jeżeli by apostołowie w Jerozolimie byli mistrzami chrześcijaństwa dla chrześcijan, to by tam Paweł musiał studiować, a kiedyś u Gamaliela studiował. Paweł Jerozolimy, znaczy apostołów i chrześcijan jerozolimskich nie znał. Nie przebywał z nimi. A wręcz, gdy tam przyjechał, to się go bano. Unikano go. I to jest opisane Dzieje Apostolskie 9:26-30. Tego nie będę czytał. Dzieje 9:26-30. Gdy tam przyjechał, to się go bano, unikano i Barnaba go musiał rekomendować. To jest opisane w Dziejach, w miejscu, które już podałem. I coś jeszcze. Ci ludzie, nauczyciele, również chcieli wbić klin pomiędzy Pawła a Chrystusa. I chcieli powiedzieć, że co innego Jezus, ach, to jest nauczyciel miłości. To jest taki dobry tatuś, który wszystkich przygarnie, to jest taki dobry przyjaciel, nawet dla tej Marii Magdaleny, jeżeli nie rządnicy, dla wszystkich taki jest dobry, chodźcie wszyscy. Do Jezusa on jest taki, lnu krącego się, czy klejącego się nie dogasi, czci nadawane nie dołamie, tak, że wszyscy się zmieszczą, jest tolerancyjny dla wszystkich. A Paweł, to jest kosa, to jest cięty, on tak albo tak. O, zupełnie inna Ewangelia Jezusa a Pawła. I chcę wam powiedzieć, że reminiscencje takiego poglądu są i w dobie dzisiejszej. Ja nawet napotkałem w moim duszpasterstwie wśród ludzi, którzy się do nas zbliżali i wśród nas czasami przebywają. Bo w pewnym komentarzu czytałem, że 100 lat temu to była modna teologia mówiąca, że Paweł ma inną Ewangelię, a Jezus ma inną Ewangelię. I to jest teologia Pawła, a to jest nauka Chrystusa. I one są różne. Tymczasem nie. Chrystus zaczął. Powiedział A, B, C. A resztę już potem mówili apostołowie. I całość jest nauką chrystusową, nauką apostolską. Od błogosławieństw na górze, gdzie Jezus przemawiał, na górze błogosławieństw potem nazwano, aż skończywszy na liście, powiedzmy, Judy. To są nauki apostołów, nauka Chrystusa w całości. Bo Chrystus w nich i przez nich podał zborom to, co jest potrzebne nam wszystkim. Nasiona nauki Pawła są w Ewangelii Chrystusa. I nie można ich oddzielać. Ale to znów jest do rozwinięcia, ja w tej chwili muszę przerwać. A więc nie poddajmy się temu. I napotkałem ludzi, którzy mówią, jak my byśmy przyjęli naukę Jezusa, my byśmy... I ci ludzie się po dzień dzisiejszy, nie wiem, czy nawrócili, być może, ale chrztu nie chcą przyjąć. Ci ludzie są cały czas zbuntowani i właściwie tak się błąkają. I ci ludzie jest sporo wokół nas. Ci ludzie będą też i nieszczęśliwi, dlatego że oddzielają, szukając miłości, boją się ostrości, jasnych, konkretnych, precyzyjnych twierdzeń, duchowych twierdzeń. A one są właśnie w Nowym Testamencie, w listach apostolskich. Z kolei rozdział drugi nam dostarcza argumentu. Tego rozdziału nie będę czytał, ale tylko wam powiem. Tym argumentem jest Tytus. Po prostu po 14 latach od całego nawrócenia, prawdopodobnie, Paweł pojechał z Barnabą do Jerozolimy i zabrał ze sobą Tytusa. A Tytus był Grekiem i był nieobrzezany. I teraz, gdy przyjechali do Jerozolimy, a tam pojechałem na skutek objawienia, mówi nam drugi wiersz, przyjrzyjmy się, na osobności, zwłaszcza tym znaczniejszym, wyłożyłem Ewangelię. Ktoś kiedyś się odezwał, w zborze nie powinno być prominentów. Taka była wtedy moda, pamiętacie, że zwalczano prominentów wszędzie w naszym kraju. I ktoś taki właśnie lekko zbuntowany odezwał się, w zborze nie może być prominentów. Tak spojrzałem i troszkę mi się żal zrobiło tej osoby, bo myślę, no, na fali tego szaleństwa antyprominenckiego i ta osoba się znalazła. No ale szkoda. Spójrzcie, tu jest mowa o prominentach. Bo prominent to właśnie znaczy znaczny. Ktoś, kto się wyróżnia, jest kimś. I w Jerozolimie właśnie byli tacy prominenci, znaczniejsi. I im wyłożyłem Ewangelię. Oczywiście jesteśmy braćmi wszyscy w Chrystusie. Ale według naszego stażu możemy być prominentami. Według naszej służby możemy być tymi znaczniejszymi. Ale wszyscy jesteśmy jednakowi, gdy chodzi o nasz status. Uczniowie Chrystusa, słudzy Chrystusa, ale każdy inną pracę wykonuje. I właśnie w tym znaczniejszym Ewangelię swoją wyłożył na osobności. I trzeci wiersz. Nawet Tytusa, który był ze mną jako Grek, nie zmuszono do obrzezania. A więc ci znaczniejsi w wierze, gdyby słuchali mnie, powiedzieli Pawle, to samo głosisz, co i my. Razem żeśmy do szkoły biblijnych nie chodzili, razem z nami nie byłeś z Jezusem, to samo głosisz. I to przez 14 lat. 14 lat głosisz to samo. My akurat jesteśmy członkami zboru, no większość tutaj, bo nie wszyscy to są członkami tego zboru, ale należymy, prawda, do wspólnot, do grup, które nie mają swoich światowych liderów i światowego centrum informacji. Czy nie tak? Przyjrzyjcie się. Tym się zawsze charakteryzował ruch na przykład zielonoświątkowy, ale w ogóle wszystkie ruchy ewangeliczne. Nie mówię ewangelickie, nie myślę o luterańskim czy kalwińskim, tym, o reformacyjnych ruchach. Myślę o nurtach ewangelicznych, opartych na Ewangelii, które praktykują, znaczy poprzez nawrócenie, tam ludzie się pojawiają, chrzest wiary i tak dalej. Ci ludzie się nawzajem nie szkolą, nie mają jakiegoś centrum wspólnego, jak Świadkowie Jehowy na przykład w Brooklynie i potem idzie to wszystko, cały pokarm, wszyscy muszą teraz to przeżuwać, co już wcześniej zostało opracowane i się tego ściśle trzymać, bo jak nie, to będą ekskomunikowani. Nie. Ale z kolei, gdy przyjeżdżają do nas bracia z różnych stron świata, widzimy ich po raz pierwszy i ostatni i tylko wyjdą na jedno kazanie i pół godziny mówią, czy 40 minut, czy godzinę, czy 15 minut. To są tacy sami jak my, nie? To samo głoszą. Nie ma żadnego centrum. Centrum jest w niebie. Duch Święty jest tym urzędem nauczycielskim. I wewnątrz nas jest objawiony, w Tobie i we mnie, Chrystus, a więc nie będzie żadnej pomyłki. Będziemy czuć bliskość i wzajemną jedność i jesteśmy tego samego rodzaju, gatunku. I mówią, Pawle, dobrze głosisz. To jest ta sama Ewangelia. A co do Tytusa? Nie. Nie potrzeba obrzezywać. I właśnie niektórzy twierdzą, że wtedy się zebrał sobór. My to nazywamy dzisiaj sobór. Po prostu się zebrali apostołowie, uczniowie, o tym mówią nam Dzieje Apostolskie, i napisali potem list do wszystkich zborów. O tym mówi 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Upodobało się Duchowi Świętemu i nam. Czekajcie. Tak, 15 rozdział, 6 wiersz. Długo rozpatrywano ten problem. I wiersz 20. Aby im polecić, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych, od nierządu, od rzeczy zadławionych i od krwi. A więc polecenie, list pasterski, nazwijmy to, apostołów, nie zalecał przestrzegania zakonu mojżeszowego, trwania w żydostwie, nie zalecał obrzezania, tylko aby nie spożywać rzeczy, które zostały ofiarowane bałwanom, to chodziło o ówczesne te problemy, od nierządu, od rzeczy zadławionych i od krwi. Koniec wszystkich zaleceń. Upodobało się Duchowi Świętemu i nam, jest wcześniej powiedziane. A więc Tytus pozostał nadal nieobrzezany. I Tytus był wyraźnym dowodem, jak potem jeździł z Pawłem, bo Paweł go pokazywał, mówi, Tytus, jesteś obrzezany? Nie. A byłeś w Jerozolimie? Byłem. Widziałeś Piotra? Widziałem. A widziałem. Kazać? Nie kazali. Ci siedzą. Jak Piotr tak postąpił i ci inni, to rzeczywiście musiała być fałszywa nauka tamtych takich jakich wspaniałych nauczycieli. A więc to jest również dobry argument. A też może wiersz 9. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, Jakub to nie jest brat Jana, lecz brat pański, sprawdzałem dzisiaj też ten wyraz Adelfos i ten problem brat-kuzyn, a więc wyraz Adelfos grecki nie implikuje kuzynostwa. Na termin kuzyn jest zupełnie inny wyraz. Jezus miał braci, Maria miała dzieci ze swojego męża, z Józefa. Dziewictwo nie musi być wcale cnotą. Małżeństwo jest stanem, który Bóg dał człowiekowi i nie musimy szukać ubóstwa, dziewictwa po to, żeby się Bogu podobać. Jakub był bratem Jezusa Chrystusa. Bracia byli w górnej izbie razem z Jezusem i z Marią, swoją matką. I ten wyraz Adelfos po prostu jest przez... No, że czasami znaczy nie. Jest inny wyraz na kuzyn. To właśnie jest ten autor tego listu Jakuba, Jakub brat pański, bo Jakub brat Jana zginął przecież jako pierwszy, jako męczennik po szczepaniu. Kefas, czyli Piotr i Jan, ewangelista Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, byśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. I kończąc, po prostu Paweł głosił to samo. Ale żeby chrześcijanie z żydostwa nie mieli problemów, patrząc na Pawła, mówią: Pawle, idź do pogan, tam cię przyjmą. A ty, Piotrze, i wy inni idźcie do Żydów. Tak się podzielili, głosząc tę samą Ewangelię. A co my dzisiaj? A co ty dzisiaj? Czy poddałeś się sukcesji apostolskiej? Czy poddajesz się nauce apostolskiej? Tę naukę ja głoszę. Tak. Tak samo jak Paweł, mogę podać to z całą świadomością i odwagą i prawdziwością. Czy to możesz zakwestionować? Dlatego proponuję, przyjdź osobiście do Jezusa Chrystusa i sprawdź. Ale szczerze, przyjdź i powiedz: Panie, ja nie chcę tym rzeczom wierzyć. Panie, ja jestem gorliwym miłośnikiem ojczystych ustaw. Urodziłem się taki i chcę taki umrzeć. Ale Panie, ja nie chcę być w błędzie, ewentualnym błędzie. Ja nie chcę mojej odpowiedzialności zrzucać na innych ludzi, na moje pochodzenie, na moje wychowanie religijne, na kapłanów, na kościół. Ja, Panie, chcę wiedzieć, bo ode mnie kiedyś będę żądał odpowiedzi. Coś uczynił z moją łaską, coś uczynił z moim słowem. Panie, to oni robili, ja się poddawałem, ale coś Ty zrobił. I ponieważ Bóg będzie nas sądził kiedyś, każdego oddzielnie, nie całą parafią będzie sądził, ale każdego oddzielnie, co zrobiłeś z moim synem? Panie, ja to scedowałem na moich kapłanów, na moich wychowawców. Kto Ci powiedział, że tak miałeś zrobić? Miałeś sam się opowiedzieć, osobiście. Dlatego właśnie podejdź do Jezusa w osobistej modlitwie. Teraz tutaj, w swoim domu. Spokojnie zamknąć drzwi, żeby nikt nam nie przeszkodził, uklęknąć i się do Jezusa modlić z szczerego serca. Panie Jezu, ja chcę poznać prawdę. I sam mi to objaw. I zobaczysz, jak zacznie wtedy Bóg działać przez swoje słowo, które będziesz czytał z modlitwą. A Bóg zacznie działać w modlitwie na ciebie. Zobaczysz sam. Jeżeli Bóg się objawił Pawłowi, objawi się tobie. Jeżeli Bóg sobie Pawła upodobał, na pewno też upodobał sobie i ciebie. Jeżeli Bóg Pawłowi okazał łaskę, okazał i tobie, bo on chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni, do poznania prawdy przyszli. A więc zachęcam do wejścia w łańcuch ludzi posłusznych Ewangelii Chrystusa i ludzi wychowanych na nauce apostołów. Powstańmy i spędźmy teraz czas na wspólnej modlitwie.